Już dziękuję bardzo. Zanim zaczniemy dzisiejszą ostatnią sesję Rady Powiatu, chciałbym Państwa, ale prosimy bardzo o ciszę. Chciałbym Państwa poinformować, że od 21 października obowiązuje nowy już statut, który nam nakazuje zmianę. Chociażby nawet jedną, jak Państwo żeście zauważyli, nie ma informacji o tym, że są wnioski interpelacja radnych. Wnioski interpelacji radnych składa się na piśmie i odpowiedź jest również skierowana na piśmie, więc w tej chwili nie będziemy rozstrzygać tego, nie będziemy przyjmować protokołu, bo w tej chwili już mamy taki zapis w statucie, że nie przyjmujemy protokołu. Chciałbym również zwrócić uwagę, że jeszcze na tej sesji nie ma nagrywania wizyjnego. Więc w związku ze statutem z artykułem 30 głosowanie, i może zacytuję, jeżeli głosowanie za pomocą urządzeń jest niemożliwe z przyczyn technicznych, po stwierdzeniu, że obrady są utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego co najmniej dźwięk, a to zostało sprawdzone, wówczas głosują wywołani przez przewodniczącego ustnie wypowiadając słowa za, przeciw albo wstrzymują się. Te Państwa jakby głosy będą jakby naniesione na specjalny druk, który został zatwierdzony, imienny wykaz głosowania radnych Rady Powiatu Brzeskiego w danej kwestii i to będzie umieszczone również na stronach internetowych. Więc taka będzie sytuacja, więc nawet zmiany do porządku obrad, inne wnioski, które będziemy głosować, będziemy musieli to głosowanie imienne wprowadzać, więc proszę się nie zdziwić, jeśli Państwa radnych będę prosił właśnie o takie działanie w tej sprawie. Mam nadzieję, że już wyjaśniłem te sprawy najbardziej bieżące, więc na podstawie artykułu 15 ustęp 1 o samorządzie powiatowym zwołuję 44. sesję Rady Powiatu Brzeskiego i witam serdecznie starostwem, zarządem, ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji, straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. Prosiłbym bardzo jeszcze raz o ciszę. Ta sala jest taka bardzo akustyczna i wszystkie rozmowy, nawet ciche, bardzo słychać, a to będzie zapewne nam przeszkadzało. W tej chwili mamy radnych 18, więc stwierdzam, że jest kworum i możemy, sesja prawomocna, będziemy obradować. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, wnioski do porządku obrad. Czy ktoś chciałby złożyć wniosek do porządku obrad? Proszę bardzo, pan starosta Golonka.
Autopoprawki do uchwał finansowych, czyli wieloletniej prognozy finansowej i zmian w uchwałach finansowych i wykreślenie punktu G, czyli wynagrodzenie starosty. Wczoraj na komisji mówiłem, że wystąpię z tym wnioskiem ze względu na to, że tą sprawą żeśmy się już zajmowali. Pan przewodniczący złożył ponownie wniosek o aby Rada się tym zajęła. Ja wnioskuję o wycofanie tego.
Rozumiem, jeśli chodzi o autopoprawki będziemy wprowadzać w poszczególnych projektach uchwał, które będziemy obradować, a teraz jest wniosek o ściągnięcie z porządku obrad projektu uchwały według druku nr 7. Będziemy musieli w takim razie przegłosować i w taki sposób, jeśli z porządku obrad, będziemy głosować dwukrotnie. Raz ściągnięcie i później zatwierdzenie zmienionego porządku obrad. I teraz tak. Poprosimy bardzo pana Jana Borta o wypowiedzenie, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymuje za ściągnięciem z porządku obrad projektu uchwały według druku nr 7.
Za.
Za. Natalia Dębska.
Za.
Adam Dziasek, nieobecny, nie głosował. Jan Golonka. Mariusz Grochowski.
Za.
Jacek Hargot. Nie głosuje. Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jomczyk. Tomasz Komarnicki. Arleta Koszczewa. Stanisław Kowalczyk. Wstrzymuję się. Bożena Kowalkowska. Jacek Mazurkiewicz. Jacek Niesłuchowski.
Ja się z pełną świadomością uchylam się od głosowania w tej sprawie.
Nie głosował. Tak? Krzysztof Pusztewicz.
Tak samo jak kolega.
Tomasz Róża. Za. Dariusz Socha.
Za.
Maciej Stefański.
Za.
Alojzy Witoń.
Za.
Cecylia Zdebik.
Za.
Tomasz Zyman.
Nie głosuję w tej sprawie.
Dziękuję. Więc chwileczkę. Informuję, że za wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały według druku nr 7 głosowało 12 radnych. Nikt się nie sprzeciwił, wstrzymało się 4 radnych, nie głosowało 5 radnych. Stwierdzam, że wniosek został wykreślony z porządku obrad. W tej chwili przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad i wykonamy dalej to samo. Kto jest za tym, aby przyjąć porządek obrad, zmieniony porządek obrad? Kto jest za, przeciw lub wstrzymał się, proszę o informację. Jan Bort.
Za.
Natalia Dębska.
Za.
Adama Dziaska nie ma. Jan Golonka. Mariusz Grochowski.
Za.
Jacek Hargot, nieobecny. Klemens Jakubowski.
Za.
Ryszard Jomczyk. Tomasz Komarnicki. Arleta Koszczewa.
Za.
Stanisław Kowalczyk. Za. Bożena Kowalkowska.
Za.
Jacek Mazurkiewicz.
Za.
Jacek Niesłuchowski.
Za.
Krzysztof Puszczewicz.
Za.
Tomasz Róża. Dariusz Socha.
Za.
Maciej Stefański. Alojzy Witoń. Cecylia Zdebik. Tomasz Zeman.
Za.
Dziękuję bardzo. Więc przy 2 głosach wstrzymujących się, to znaczy 2 osobach niegłosujących, 19 osób za, więc stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty, zmieniony. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwały Rady Powiatu Brzeskiego. Proszę bardzo.
Prosimy o pytania.
Radny Socha zgłaszał się, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Starosto, mam pytanie. Na posiedzeniu w dniu 9 października Zarząd podjął uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Brzegu. Dotyczy to nieruchomości położonej przy ulicy Chrobrego w Brzegu. Mógłbym coś więcej się dowiedzieć na ten temat?
Oczywiście. Proszę Pani Naczelnik.
Proszę bardzo, proszę o włączenie mikrofonu, wtedy będzie chyba możliwość. A proszę.
Proszę Państwa, chodzi o działkę pod schodami do Sądu Rejonowego w Brzegu i pod podjazdem do niepełnosprawnych. Czyli fragment przy ulicy Chrobrego, wydzielony już dawno. Zarząd Dróg Powiatowych zgłaszał, że jest nieruchomość im zbędna, więc z tego powodu, że tam są te schody do sądu, to jest regulacja stanu prawnego.
Miałbym jeszcze jedno pytanie. To dotyczy posiedzenia z 15 października tego roku. Chciałbym tu pana starostę zapytać. Jest taka informacja w punkcie 12, że zarząd został poinformowany o potwierdzeniu przez ministra Adamczyka na spotkaniu 15.10. o realizacji przeprawy mostowej na rzece Odra. Stosowne dokumenty w tej sprawie zostaną podpisane w dniu 17.10. Bardzo bym pana prosił starostę, żeby bliżej nam tą sprawę przybliżył, bo żeśmy na ostatniej sesji na ten temat troszkę dyskutowali. Co nowego w tej sprawie?
Szanowni państwo, ja monitorowałem prawie każdą rozmowę, każdy ruch do Warszawy. Jak jechałem nie tylko do Warszawy, jeżeli chodzi o przeprawę mostową, osiągnięcie, że przeprawa jest, już będzie, to jest niewątpliwym sukcesem, bo takie sprawy załatwia się 10 lat na takie inwestycje, a to zostało załatwione w zasadzie w półtora roku. Zaczynaliśmy od zera i przypominam, że przeprawa mostowa, a mówi się o niej obwodnica, to jest kluczowy, był kluczowym tematem w powiecie. Proszę państwa, pierwsze potwierdzenie, że będzie przeprawa, to pan premier powiedział to w Opolu, pan premier Morawiecki. Drugie potwierdzenie to już minister, który zajmuje się tymi sprawami, to jest Adamczyk, pan minister Adamczyk, a trzecie potwierdzenie to już było na piśmie tutaj w Brzegu oficjalnie, podpisaliśmy, że ta przeprawa będzie, oczywiście tak jak powiedziałem, to nie będzie w jednym roku, bo to jest bardzo duża inwestycja, myślę, że to będzie 5-6 lat. I najpierw zaczyna się od spraw dokumentacji, studium wykonalności, studium środowiskowe, potem projekt i wreszcie wykonanie. Studium środowiskowe to nie jest krótka sprawa, to jest około roku, myślę, może trochę więcej. W każdym bądź razie jest ten dokument już podpisany i teraz jest forma przetargu. Kto będzie to robił? No to jest chyba 1,5 miliona złotych i to wchodzi już w życie. Czyli podkreślam, jest to bardzo duże osiągnięcie, duży sukces. Będzie to też rozwiązanie dla Dolnego Śląska, bo razem też walczyliśmy o tą przeprawę, a przede wszystkim dla powiatu łaskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Pan radny Komarnicki, proszę bardzo.
Panie starosto, ze strony czwartej, punkt 19, chodzi o, że został znowu odwołany przetarg, dotyczy programu wsparcia szkół. Czy mógłbym się na ten temat dowiedzieć? No bo został odwołany, czy nie zagraża nam niebezpieczeństwo? To jest pierwsze pytanie.
Powiemy, tak? Pan naczelnik.
Szanowni państwo, rzeczywiście ten przetarg został unieważniony z uwagi na to, że kwoty, które zostały zaproponowane przez oferentów, no przekraczały, najniższa, która była zaoferowana, przekraczała o 13 tysięcy złotych tą wartość, którą mieliśmy zaplanowaną w projekcie. Decyzja jest taka, że przetarg zostanie powtórzony. Mam nadzieję, że zgłosi się więcej oferentów. Nawet myślę, że powinni się zgłosić oferenci z naszego terenu, bo te oferty były, jak pamiętam, chyba Radą i jakaś jeszcze też jakaś odległa miejscowość. Także mam nadzieję, że zobaczymy. Myślę, że przetarg już jest ogłaszany na dniach.
Dziękuję bardzo. Następne pewnie pytanie pan radny chciał jeszcze zadać.
Tak? Strona 6, punkt 35. Od pani skarbnik chciałbym się dowiedzieć, na czym ta lepsza oferta banku polega. Tak w prosty sposób, czyli obligacje to raty byłyby tyle, to jest tyle, to tak żebyśmy wiedzieli.
Proszę panie skarbnik.
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o ofertę, która została złożona przez ING Bank Śląski w drodze przetargu, jest korzystniejsza od oferty, którą otrzymaliśmy w wyniku zapytania ofertowego BGK. Korzystniejsza jest na prowizji.
jeżeli państwo, chodzi, radni,
jedna i druga stawka była oparta o WIBOR, natomiast jeżeli chodzi o ING, tutaj prowizja założona przez bank jest dużo niższa niż BGK. W suma summarum nasze oprocentowanie, czyli marża banku plus WIBOR, jest niższa niż marża banku i WIBOR w poprzedniej ofercie. Suma summarum jest to kwota na dzień rozpatrzenia oferty 2,66%. Korzystniejsze niż nawet inne kredyty, które były przez inne samorządy zawierane. Także myślę, że spodziewaliśmy się, że oprocentowanie przy obligacjach będzie niższe, jednak przetarg zweryfikował, że jest ono niższe niż oferta na obligacje. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zapytać? Proszę bardzo, kontynuuje pan radny Komornicki.
Strona siódma, punkt czwarty. Czy moglibyśmy się dowiedzieć coś więcej na temat, jaka to kontrola była przeprowadzona w schronisku i czy to wychodzi na to, że było jakieś zalecenie pokontrolne, bo tu jeszcze zarząd się zapoznał z odpowiedzią. Czy moglibyśmy na ten temat?
Pan naczelnik, proszę.
Myślę, że tu pani audytor powinna się wypowiedzieć. Ja nie mam wiedzy dotyczącej protokołu pokontrolnego. Jeszcze nie mam tej wiedzy.
Proszę, pani audytor. Pani dyrektor.
Niestety bardzo chcę się słuchać. Chodzi o remonty?
Nie, chodzi o kontrolne. W schronisku młodzieżowym. O schronisku. Aha.
To pani dyrektor.
Po prostu z tyłu źle słychać, muszę sobie przeczytać tutaj o wystąpienie pokontrolne. Odpowiedź dotycząca wystąpienia pokontrolnego została udzielona. Nie było żadnych zastrzeżeń poważnych, raczej dotyczyły one uszczegółowienia regulaminu w kwestii dotyczącej cennika. Także to tyle.
Proszę bardzo,
a kontrola przebiegła pomyślnie, nie ma...
Jeszcze uzupełni pani skarbnik,
tak, dobrze? Tak.
Szanowni Państwo, przesłaniem tej kontroli, jeżeli chodzi o schronisko, było zweryfikowanie wydatków i dochodów w zakresie schroniska i kontrola miała przeanalizować w zasadzie, czy schronisko się bilansuje. W tym też kierunku, że tak powiem, te działania były podjęte. Uzupełniając odpowiedź, jeżeli chodzi o zalecenia pokontrolne, to co pani dyrektor już wspomniała w zakresie regulaminu, jedyna nieprawidłowość, jaka była, to tam była sklasyfikowanie nie w tym paragrafie, także żadnych uchybień nie było. Natomiast kontrola wykazała, że przy takiej realizacji budżetu schronisko będzie się bilansowało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie do sprawozdania? Nie widzę. Jeśli państwo pozwolą, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to przyjmiemy sprawozdanie przez aklamację, czyli jednogłośnie. Właśnie tak jest, więc sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach podległych powiatowi brzeskiemu w roku szkolnym 2017-2018. Proszę bardzo, pan naczelnik. Jest już gotowy mikrofon. Mamy jakiś problem techniczny malutki z mikrofonem. Już chwileczkę sprawdzimy.
Test, raz, dwa, raz.
I już.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, jak co roku o tej porze składamy informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny. Otóż
Przepraszam, panie naczelniku, jeszcze chwileczkę. Naprawdę prosiłbym bardzo o, jak to się mówi, nierozmawianie, ponieważ tu jest bardzo akustyczna sala i te szepty państwa naprawdę słuchać i zakłócają to, co tutaj w tej chwili jest prowadzone. Proszę bardzo.
Obowiązek przedstawienia Radzie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z artykułu 11 ustawy Prawo oświatowe i ta informacja w szczególności dotyczy zadań, jakie są przypisane w ustawie, jeżeli chodzi o organ prowadzący, jakim jest powiat brzeski, ale informacja również jest, w informacji uwzględnia się również wyniki egzaminów maturalnego, egzaminu jeszcze gimnazjalnego i innych, jak również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez opolskiego kuratora oświaty. Szanowni Państwo, charakterystyka szkół jest naszych następująca. Jesteśmy organem prowadzącym dla 11 szkół i placówek, w tym dwie placówki to są placówki typu właśnie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W naszych szkołach mamy 2269 uczniów, którzy uczą się w 89 oddziałach. To wszystko powoduje, że w szkołach mamy 392 etaty nauczycielskie liczone jako etaty przeliczeniowe, w tym i oprócz tego oczywiście 97 etatów administracji i obsługi. Mówiąc o stanie realizacji zadań oświatowych, warto, szanowni państwo, w tym momencie mówić o rekrutacji, bo to rzeczywiście determinuje i wyznacza stopień zorganizowania naszych szkół. Otóż, tak jak diagram pokazuje, zmiany demograficzne w Polsce od 2002 roku tak naprawdę liczba młodzieży szkół średnich maleje. Maleć jeszcze będzie do 2020-2022 roku, później utrzyma się na tym samym poziomie. Stąd też porównując nabór do szkół brzeskich, trzeba mieć również na względzie te tendencje ogólnokrajowe. Otóż w tym roku szkolnym zrobiliśmy nabór do wszystkich szkół w następujący oto sposób. Do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Brzegu przyjęliśmy 72 uczniów i to stanowi 3 oddziały klasowe. Drugie liceum ogólnokształcące 128 uczniów, 4 oddziały klasowe. Liceum ogólnokształcące w Grodkowie 23 uczniów, 1 klasa. W Zespole Szkół Ekonomicznych przyjęliśmy 124 uczniów i to stanowi 4 klasy. W Zespole Szkół Zawodowych na Słowiańskiej 124 uczniów, również 4 klasy. W Zespole Szkół Budowlanych 117 uczniów, też 4 klasy. I w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 89 uczniów do 4 klas. Szanowni Państwo, i patrząc teraz na kwestie dotyczące liczebności, czy też liczebności naboru do klas pierwszych w poszczególnych latach, te tendencje oczywiście, które wcześniej przedstawiłem, jeżeli chodzi o tendencje ogólnokrajowe, również dotyczą naszego powiatu, a najlepiej to ilustruje właśnie ten diagram. Ostatni słupek to jest ostatni nabór do w ostatnim roku szkolnym. Szanowni Państwo, liczba wszystkich uczniów w szkołach przedstawia się następująco. Oczywiście mówimy tutaj o stopniu zorganizowania poszczególnych szkół. Najmniejszą szkołą liczoną ze względem liczebności uczniów jest liceum ogólnokształcące w Grodkowie, a trzy największe szkoły to jest pierwsze LO w Brzegu, Zespół Szkół na Słowiańskiej i Zespół Szkół Budowlanych. Liczba wszystkich uczniów w oddziałach, o tej liczbie, o której mówiłem wcześniej, jak najbardziej ilustruje te zmiany demograficzne, z tym, że trzeba pamiętać również o tym, że nabór do klas pierwszych nie uwzględnia naboru do klas szkół specjalnych, gdyż do szkół specjalnych uczniowie są kierowani na podstawie właściwego dokumentu. Stąd też nie analizowałem wyników naboru do szkół specjalnych, gdyż to nie jest uwzględnione od demografii, czy też od trendów demograficznych. Szanowni Państwo, zatrudnienie nauczycieli w szkołach. Oczywiście zatrudnienie jest również pochodną stanu zorganizowania szkół, a zatem też na przestrzeni lat zatrudnienie nam maleje. Jeśli chodzi o stopnie awansu zawodowego, to przybywa nam nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego, ubywa z najniższymi stopniami awansu zawodowego, a spowodowane to jest to, że nauczyciele stażyści kontraktowi awansują, awansują, natomiast nabór do szkół jest już teraz ograniczony ze względu na liczbę uczniów i nauczycieli stażystów jest już mniej. Ten kolejny wykres właśnie ilustruje nam te kwestie związane z liczebnością poszczególnych nauczycieli w stopniach awansu zawodowego. Szanowni Państwo, zdawalność egzaminu maturalnego. Otóż w pierwszym LO w Brzegu przystąpiło do egzaminu 139 uczniów, zdało go 137. Stopień zdawalności jest wysoki, bo ponad 98%. W drugim liceum ogólnokształcącym do egzaminu przystąpiło 58 uczniów i wszyscy ten egzamin zdali. W liceum ogólnokształcącym w Grodkowie przystąpiło do egzaminu 23 uczniów i też mamy stopień zdawalności 100%. W zespole szkół ekonomicznych procent zdawalności wynosi 80, w zespole szkół zawodowych na Słowiańskiej blisko 72%, w zespole szkół budowlanych 50%, w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 46%. No i oczywiście to też pokazuje wskaźniki dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach niepublicznych, które też funkcjonują na naszym terenie. Te wskaźniki są rzeczywiście niewielkie z uwagi na to, że też niewielka liczba uczniów przystępuje do tego egzaminu maturalnego. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w naszym powiecie do wskaźników wojewódzkich, to jeśli chodzi o liceum ogólnokształcące, to zdawalność jest wyższa niż średnia w województwie. No, dużo mamy do zrobienia, jeśli chodzi o zdawalność egzaminu maturalnego w technikach. Problem jest bardziej złożony. Uczniowie techników zdają prócz matury egzaminy zawodowe i dla nich priorytetem są przede wszystkim dyplomy właśnie w kwalifikacjach zawodowych. Jeśli chodzi o porównanie zdawalności matury naszego powiatu brzeskiego i na tle innych powiatów, to również ilustruje to diagram i średni wynik zarówno liceów i techników nie jest zły. Mieścimy się, że tak powiem, w tych górnych stanach, ale mimo wszystko dużo jeszcze mam do zrobienia. Natomiast jeśli porównamy te wyniki z naszych szkół, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące z liceami w innych powiatach, to jesteśmy naprawdę w czołówce. I tutaj wielkie podziękowania, duże gratulacje dla dyrektorów, dla nauczycieli, szczególnie dla uczniów za właśnie tą motywację, za determinację. W technikach, szanowni Państwo, zdawalność matury nie jest najniższa, ale naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia. Trzeba bardziej motywować uczniów, trzeba rzeczywiście ich bardziej zachęcać do tego, żeby ta matura była dla nich takim samym priorytetem jak egzaminy zawodowe. Co do wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, tutaj mieliśmy mały problem, ponieważ tych kwalifikacji w danym zawodzie, czy w danym zawodzie technicznym jest kilka. W szkołach wielozawodowych tych kwalifikacji jest kilkanaście albo kilkadziesiąt. Dlatego ja zgrupowałem te wyniki troszeczkę w takich zestawieniach i w zespole szkół ekonomicznych wygląda to następująco. Otóż w organizacji i prowadzeniu kampanii reklamowej, to jest kwalifikacja A27, zdawalność jest przewyższa 70%. W kwalifikacji organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych blisko 50%. Prowadzenie rachunkowości, zdawalność, szanowni Państwo, 100% tej kwalifikacji. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej małej architektury krajobrazu ponad 66%. Sprzedaż produktów, usług reklamowych, zdawalność 32%, tu jest rzeczywiście nisko, ale chcę też Państwu powiedzieć, że uczniowie ten egzamin mogą powtarzać praktycznie co pół roku, więc jeśli ktoś go nie zda w drugiej klasie, w półroczu, to może powtórzyć oczywiście w kolejnych półroczach. Dalej, organizacja, monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, zdawalność ponad 85%, zarządzanie środkami technicznymi 86% i 40%, dalej planowanie, prowadzenie działalności w organizacji ponad 96% i kolejne kwalifikacje, już nie będę ich wymieniał, ale rzeczywiście w większości przypadków mamy wysoką zdawalność, natomiast w niektórych przypadkach trzeba jeszcze poprawić te egzaminy. Szanowni Państwo, w Zespole Szkół Zawodowych na Słowiańskiej wyniki egzaminu są też wysokie, blisko 80-90%, natomiast w jednej kwalifikacji projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami zdawalność wyniosła 0. Przyczyną oczywiście jest też kwestia dotycząca trudności tego egzaminu z tej kwalifikacji, jak również możliwość tego powtórzenia egzaminu w kolejnym półroczu. Mam nadzieję, że uczniowie do tego podejdą i tą kwalifikację również zdobędą. I tu są pozostałe również wyniki zdawalności tych poszczególnych kwalifikacji. Jeśli chodzi o Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, jak również Zespół Szkół Budowlanych, uśrednione wyniki zdawalności przedstawiają się następująco. I tak w Zespole Szkół w Grodkowie 74% średnia zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych, a w Zespole Szkół Budowlanych ponad 68%. Szanowni Państwo, również jako powiat organizowaliśmy wsparcie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zorganizowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym ponad 20 razy nauczanie indywidualne dla 20 uczniów. Dalej zajęcia rewalidacyjne były organizowane dla 14 uczniów. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze były zorganizowane dla 14 grup. Oczywiście z różną aktywnością. Więcej czasami w drugim półroczu niż w pierwszym, ale średnio rocznie wyniosło to 14 grup. Również zatrudnialiśmy nauczyciela wspomagającego. To jest nauczyciel, który w przypadkach z różnego rodzaju schorzeń ucznia potrzebuje obok siebie dodatkowego wsparcia i taki nauczyciel wspomagający w wymiarze 26 godzin tygodniowo również był zatrudniony. Oprócz tego pomoc psychologiczno-pedagogiczną udziela nam poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Brzegu i Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bo organizują tak zwane WWR-y, czyli wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy to dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku szkolnego, a już potrzebują wsparcia w zakresie wsparcia pedagogicznego. Również poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Grodkowie organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ale już w ramach swoich kompetencji i uprawnień. Jeśli chodzi o funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, to poradnia Brzeska ma ponad 12 tysięcy dzieci, ponad 12,5 tysiąca dzieci w rejonie. Udzieliła, czy też wydała 780 opinii i orzeczeń. Diagnoz było ponad 1700. Natomiast poradnia w Grodkowie ma ponad 3300 dzieci w rejonie. Wydała 223 orzeczenia i opinie i udzieliła 140 diagnoz. Schronisko młodzieżowe, które funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych, dysponuje 47 miejscami. W zeszłym roku szkolnym udzielonych zostało 3212 noclegów, turystów było 1363, a w tym młodzież 566 osób, turyści zagraniczni stanowili 109 osób. Subwencja, jaką otrzymało schronisko, to jest ponad 62 tysiące, natomiast schronisko wypracowało również dochody ponad 108 tysięcy złotych, natomiast wydatki bieżące to jest ponad 200 tysięcy złotych rocznie. Również, szanowni Państwo, funkcjonuje w naszych strukturach, w strukturach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i internat, który dysponuje 32 miejscami noclegowymi. Obłożenie jest na poziomie 87,5%. Liczba korzystających to 28 osób. Szanowni Państwo, co roku dokonujemy również analizy średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. I jak to kształtowało się na naszym terenie? Otóż, szanowni Państwo, nauczyciel stażysta w 2017 roku w powiecie brzeskim średnio zarobił 2845,61 zł. Nauczyciel kontraktowy 3845 zł, oczywiście brutto. Nauczyciel mianowany 4760,99 zł, dyplomowany 5269,62 zł. Tutaj pragnę Państwu tylko poinformować, że w tych składowych, czyli w tym wynagrodzeniu średnim są wszystkie czynniki, czyli nagrody roczne, trzynastki, różnego rodzaju godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne, funkcyjne i tak dalej, i tak dalej. wysługa lat i tak dalej. Więc tyle rzeczywiście to jest. Natomiast fakt jest taki, że te pensje zasadnicze są znacząco, znacząco mniejsze. Chciałem też zaznaczyć w tym miejscu, że wszyscy nauczyciele w stopniach awansu zawodowego w naszym powiecie przekroczyli minimalny próg średniego wynagrodzenia określony przepisami prawa w Polsce. Stąd też my jako powiat nie musimy wypłacać jednorazowych dodatków uzupełniających. Szanowni Państwo, wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez opolskiego kuratora oświaty przekazane oczywiście organowi prowadzącemu przedstawiają się następująco. Otóż w zespole szkół budowlanych była przeprowadzana ewaluacja zewnętrzna, ona miała charakter problemowy w zakresie jednego wymagania. Wymaganie to szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji. Wnioski z tej ewaluacji są pozytywne. W jednym przypadku jest tylko taka mała uwaga dotycząca konieczności ustawicznej dbałości o stosowanie w większym zakresie aktywizujących metod przez nauczycieli. Pozostałe oczywiście wnioski są pozytywne. Szanowni Państwo, również kuratorium oświaty w Opolu przeprowadzało kontrolę w naszych szkołach i tak w pierwszym liceum ogólnokształcącym była to kontrola doraźna w sprawie nauczania matematyki. Żadnych zaleceń w tym zakresie nie wydano. Natomiast była też prowadzona kontrola planowana, ocena prawidłowości zapewnienia warunków organizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i wydano jedno zalecenie dotyczące opracowania IPET-u, czyli Indywidualnego Programu Edukacyjnego terapeutycznego dla ucznia, z tylko że problem polegał na tym, że ten uczeń już wcześniej swoją szkołę skończył, więc nie można było tego poprawić, bo ucznia już nie było. Ale szkoła jak najbardziej wnioski przyjęła do realizacji na przyszłość. W drugim liceum ogólnokształcącym była przeprowadzona kontrola oceny prawidłowości zapewnienia warunków właśnie kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Zaleceń nie wydano. W zespole szkół zawodowych na Słowiańskiej prowadzona była kontrola prowadzenia dokumentacji szkolnej. Również kontrola skończyła się bez zaleceń. W poradni psychologiczno-pedagogicznej była planowana kontrola w sprawie prawidłowości współpracy poradni ze szkołami, przedszkolami. Wynik kontroli pozytywny, zaleceń nie wydano. Szanowni Państwo, ubiegły rok szkolny to również rok obfitujący w różnego rodzaju prace inwestycyjno-remontowe w naszych szkołach. I tak, wybrałem tylko te takie najbardziej, że tak powiem, kosztowne remonty. Otóż w pierwszym LO wyremontowano 4 gabinety lekcyjne. Wyremontowano wejście główne do szkoły od ulicy Armii Krajowej. W drugim LO oczywiście malowanie lamperii na korytarzach, klatce schodowej budynku głównego, remont 2 sal lekcyjnych. W LO w Grodkowie remont parkietu hali sportowej to jest w trakcie realizacji. Mam nadzieję, że niebawem się sprawy skończą, ale rzeczywiście już jest oferent wybrany, pieniążki są przeznaczone i mam nadzieję, że niebawem będziemy już widzieć ten pięknie błyszczący parkiet w hali sportowej w Grodkowie. Szanowni Państwo, w zespole szkół numer 1 na Słowiańskiej zmodernizowano salę lekcyjną na pracowni analizy żywności. To był projekt unijny. Koszt tej realizacji ponad 160 tysięcy złotych. Tak naprawdę kształcenie zawodowe przede wszystkim jest kosztowne z uwagi na właśnie sprzęt, na pracownię, na kwoty, jakie trzeba przeznaczyć na doposażenie tych gabinetów. Szanowni Państwo, zmiana użytkowania 2 pomieszczeń na pracownię hotelarską, koszt tej inwestycji ponad 70 tysięcy złotych, jest to również w trakcie realizacji, również ze środków unijnych. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się wybrać oferenta i rzeczywiście będziemy mogli to zadanie zrealizować. Remont sekretariatu szkolnego, prace remontowe wykonano metodą gospodarczą oraz bezpłatnie wyposażono w meble biurowe. Szanowni Państwo, dużo takich inwestycji jest, które kończą się takim wnioskiem, że pracę wykonano własnym sumptem, przy pomocy rodziców, z zaangażowaniem sponsorów itd., itd. W zespole szkół budowlanych, szanowni Państwo, zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie boisk szkolnych. Zmodernizowano monitoring szkolny. Wymieniono naczynie wyrównawcze w budynku głównym, jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie. Jeśli chodzi o to zdjęcie właśnie przedstawia tą nową pracownię analizy żywności, która została niedawno otworzona w zespole szkół na Słowiańskiej.
dużo rzeczy na tym zdjęciu nie widać, bo przede wszystkim są to te wszystkie kwestie instalacyjne, które są ukryte w podłogach, w ścianach i tak dalej. Ale rzeczywiście pracownia jest na miarę XXI wieku. Szanowni Państwo, remonty w szkołach, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wymiana stolarki okiennej w całym budynku na kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Cała stolarka okienna wymieniona, za chwilę pokażę zdjęcie z tego obiektu. Remont korytarzy, klatki schodowej, w internacie malowanie sal, świetlicy, malowanie gabinetu higieny szkolnej, wymiana 7 par drzwi, częściowa wymiana rynny w budynku szkoły. W zespole szkół w Grodkowie remont gabinetu historii, adaptacja na salę konferencyjną, remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu języka angielskiego, doradcy zawodowego, remont korytarza na warsztatach szkolnych, malowanie pracowni ekonomicznej, portierni, wymiana posadzki. I to właśnie ta sala konferencyjna, piękna sala, ona wcześniej miała taki parkiet, który ze względu na to, że był stary, zawilgocony, był już wtedy już wybrzuszony. Mamy teraz piękną salę, rzeczywiście jest się czym pochwalić. To jest właśnie to zdjęcie ilustrujące jeden z budynków ośrodku szkolno-wychowawczym w Grodkowie z wymianą wszystkich już okien na właściwe. Wcześniej te okna były w bardzo fatalnym stanie. Szanowni Państwo, w zespole szkół ekonomicznych oczywiście remont pomieszczeń w szkole, wyrównanie podłoża, wymiany wykładziny w pomieszczeniach szkoły, malowanie pokoi w szkolnym schronisku młodzieżowym. W zespole szkół specjalnych termomodernizacja całego obiektu wraz z wymianą oczywiście ogrodzenia, to ogrodzenie dopiero będzie robione. W poradni psychologiczno-pedagogicznej w Brzegu adaptacja pomieszczeń i sal na potrzeby poradni i przeniesienie siedziby poradni do jednego z budynków właśnie budynku, który należał wcześniej do domu dziecka na ulicy Poprzecznej. To również poprawi warunki funkcjonowania poradni, jeśli chodzi o dostępność i jak najbardziej warunki też i pracy pracowników. W zespole szkół specjalnych to zdjęcie ilustruje taki piękny napis. Myślę, że szkoła jest rozpoznawalna już teraz i naprawdę wyróżnia się na tyle tych wszystkich innych budynków, które są obok, po sąsiedzku. A cała termomodernizacja też spowodowała nie tylko, że powiem, ocieplenie, ale poprawę estetyki tego obiektu i mam nadzieję, że wszyscy by się z tego tak naprawdę możemy teraz czuć się dumni. Szanowni Państwo, szkoły również brały udział w różnego rodzaju projektach, które miały charakter pozyskiwania środków zewnętrznych i tak w pierwszym LO realizowano projekt dotyczący wyposażenia gabinetu lekarskiego. To jest udział, to jest projekt na kwotę przeszło 6600 zł, ale gabinety lekarskie są rzeczywiście teraz właściwie już doposażone. Jak również szkoła brała udział w projekcie dotyczącym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i pozyskała środki na doposażenie biblioteki szkolnej. W drugim LO szkoła bierze udział w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie szkolenia wojskowego w klasach, które mają w klasach wojskowych. W LO w Grodkowie udział szkoły w projekcie dotyczącym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i szkoła również pozyskała duże środki na doposażenie biblioteki szkolnej. W zespole szkół w Grodkowie szkoła brała udział w projekcie, bierze udział w projekcie wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Ten projekt dotyczy modernizacji i wyposażenia pracowni pojazdów samochodowych. Jest on w trakcie realizacji. Mam nadzieję, że rozstrzygniemy do końca roku przetargi i rzeczywiście uda nam się do połowy przyszłego roku sfinalizować, że tak powiem, te zadania. Dalej, udział w projekcie Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe. Tam została uruchomiona nowa pracownia informatyczna i jak najbardziej projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego szkoła pozyskała środki na doposażenie biblioteki. Jeśli chodzi o zespół szkół na Słowiańskiej, szkoła brała udział w projekcie zagraniczne staże zawodowe. Chodzi o to, że dzieci mogły wyjeżdżać na praktyki, na staże za granicę. Dalej, udział w projekcie Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe. Właśnie została wykonana tam ta pracownia analizy żywności. Udział w projekcie wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach i tam będzie utworzona pracownia hotelarska. Tak jak już mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że będzie ogłoszony niebawem przetarg i do połowy przyszłego roku się to zakończy. I szkoła brała udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Również uzyskała środki na doposażenie biblioteki szkolnej. W Zespole Szkół Ekonomicznych szkoła brała udział w projekcie Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe i tam dzięki temu projektowi pozyskała nową pracownię organizacji reklamy i pracownię architektury krajobrazu. Szkoła również bierze udział w projekcie wsparcie kształcenia zawodowego i w ramach tego projektu właśnie ma powstać pracownia logistyki. Przed chwilą było pytanie dotyczące doposażenia, wyposażenia tej pracowni. Myślę, że na dniach będzie ogłoszony kolejny przetarg i do końca roku rzeczywiście szkoła pozyska ten sprzęt na to, aby ta pracownia już była w pełni gotowa. Dalej, szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+, rozwijanie zintegrowanych umiejętności czytania i pisania w szkolnictwie zawodowym. Ten projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Szkoła również bierze udział w projekcie staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów oraz mobilność kadr kształcenia zawodowego. Projekt ma przede wszystkim na celu wyjazdy młodzieży na staże zagraniczne. W Zespole Szkół Budowlanych, Szanowni Państwo, szkoła brała udział, bierze udział w projekcie Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe. Dzięki temu szkoła pozyskała pracownię sprzedaży i pracownię logistyki. Szkoła bierze również udział w projekcie wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach i tam ma powstać właśnie pracownia, czy też mają być modernizowane warsztaty szkolne i pracownia samochodowa. Ten projekt również jest w trakcie realizacji. Mam nadzieję, że do końca roku będzie, tak jak powiedziałem, ogłoszony przetarg i ta pracownia rzeczywiście powstanie. Szkoła już również bierze udział w projekcie Erasmus+, chodzi o staże zagraniczne dla młodzieży. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna również, Szanowni Państwo, jest aktywna, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo brała udział w projekcie rządowym dotyczącym właśnie, znaczy inaczej, program się nazywał Za Życiem, a dotyczy on wsparcia młodzieży, czy też osób, które są jeszcze uczniami, a planują rodzicielstwo albo stały się rodzicami. I w tym zakresie szkoła jest jak najbardziej ośrodkiem informacyjno-konsultacyjno-rehabilitacyjnym. No i ELO w Grodkowie, udział w projekcie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Szanowni Państwo, najważniejsze sukcesy szkoły, ja ich nie będę tutaj wymieniał, tego jest bardzo dużo, ja je tylko zgrupuję w kilku takich obszarach. Przede wszystkim te sukcesy mają charakter sportowy i tego jest najwięcej, jeżeli chodzi o szkoły. Ale prócz tego pojawiają się sukcesy również, jeśli chodzi o sukcesy przedmiotowe czy sukcesy w innych obszarach. Szanowni Państwo, LO pierwsze w Brzegu, mamy drugie miejsce szkoły na etapie rejonowym w mistrzostwach pierwszej pomocy PCK. Mamy również trzecie miejsce, jeżeli chodzi o Olimpiadę Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Mamy czwarte miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie Wybieram Wybory. No i oczywiście, tak jak mówiłem, jeszcze jest konkurs Olimpiady Solidarności, dwie dekady historii i tak dalej, i tak dalej. Tych sukcesów naprawdę jest sporo i warto się nimi chwalić. Szkoły to doskonale robią, bo wykorzystują to przede wszystkim, jeżeli chodzi o publikowanie tych informacji na stronach internetowych, jak również w folderach informacyjnych na etapie rekrutacji do szkół. Warto podkreślić, Szanowni Państwo, duży sukces pierwszego liceum ogólnokształcącego. Otóż to liceum zajęło trzecie miejsce w województwie, jeżeli chodzi o rywalizację sportową szkół, na 66 szkół startujących w tej rywalizacji. To jest naprawdę duży sukces. No i niewątpliwie dużym sukcesem było zakwalifikowanie się do Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt. Drugim liceum ogólnokształcącym dominowały szachy. W liceum ogólnokształcącym były to konkursy historyczne. Jestem Polakiem, kocham swój kraj, znam historię, kulturę, życie codzienne naszych sąsiadów Czechów, czy też konkurs recytatorski poezji patriotyczno-religijnej. w zespole szkół na ulicy Słowiańskiej. To były przede wszystkim sukcesy sportowe, ale również sukces w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o żywności. I tutaj szkoła uzyskała finalistę tej olimpiady, jak również zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskich mistrzostwach pierwszej pomocy PCK. W zespole szkół ekonomicznych również wiele sukcesów, ale tutaj szkoła miała finalistę etapu centralnego olimpiady wiedzy i umiejętności handlowo-menadżerskich. Również trzy finalistki ogólnopolskiego konkursu wiedzy o architekturze krajobrazu, czy też udział na etapie okręgowym w olimpiadzie spedycyjno-logistycznej, ale też i inne konkursy, bo konkurs matematyczny, to mamy jedną uczennicę na etapie okręgowym ogólnopolskiego konkursu matematycznego. I dużo sukcesów właśnie branżowych, czyli dotyczących kształcenia zawodowego. W zespole szkół budowlanych, szanowni państwo, pierwsze miejsce dla uczniów w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Przyhamuj życie przed tobą, i to była wojewódzka rywalizacja. Plus do tego oczywiście od lat sukcesy w turnieju, ogólnopolskim turnieju motoryzacyjnym, i to są sukcesy na szczeblu wojewódzkim, jak i również i centralnym. Szkoła również bierze udział w konkursie Bezpieczny w pracy albo Wiosenne inspiracje podróż przez wieki, to jest konkurs fryzjerski. Jeśli chodzi o Grodków, zespół szkół rolniczych, tam mamy sukcesy w wojewódzkim konkursie Droga do Niepodległej, wojewódzki konkurs o Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, również sukcesy na etapie rejonowym konkursu o Czerwonym Krzyżu i konkurs wiedzy Poznaj swoje prawa w pracy. W zespole szkół specjalnych pierwsze miejsce dla zespołu wokalno-tanecznego Każdy sobie w wojewódzkim festiwalu piosenki religijnej osób niepełnosprawnych, albo pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim Słowem malowane Wandy opowieści. Jeśli chodzi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ten szkoła również bardzo aktywna, jeśli chodzi o udział w różnego rodzaju wydarzeniach typu konkursy i olimpiady. I tak tutaj przede wszystkim mówimy o olimpiadach sportowych, czyli wojewódzki mistrzostwa w piłce nożnej halowej w Grodkowie, też piłka nożna na trawie, mistrzostwa województwa szkół specjalnych w unihokeju, ale również pojawiają się inne, mały olimpijczyk, trzecie miejsce w Kędzierzynie-Koźlu, czy też trzecie miejsce Mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym, ale też trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie wiedzy technicznej. Jeśli chodzi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, to jeszcze nie koniec, bo tych różnego rodzaju konkursów jest więcej. Są konkursy matematyczne, konkurs plastyczny, konkurs historyczny, konkurs ortograficzny, recytatorski i również artystyczne. Same sukcesy na poziomie rejonowym i wojewódzkim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu naczelnikowi. Czy państwo radni chcą zadać pytanie panu naczelnikowi do tego materiału? Proszę bardzo, pan radny Komarnicki.
Tylko pytanie?
Pytanie i dyskusja, oczywiście.
Panie naczelniku, możliwe, że to nie ja powinienem zabrać głos.
Mikrofon proszę włączyć.
O, już. Już jest. Ale przez te wiele lat miałem okazję obserwować, bo co roku takowe sprawozdanie wysłuchiwaliśmy, i chciałbym się odnieść przede wszystkim do wyników maturalnych. Jeżeli chodzi o szkoły średnie, zawsze to były bardzo wysokie, mówię o liceach, ale mówił pan, że dużo jest do zrobienia w technikach, ale przypominam sobie lata, że były gorsze wyniki. Także ja wiem, że trzeba dużo zrobić, ale były gorsze wyniki zdawalności i myślę, że to jest konsekwencją tego, co mówiłem też na komisjach, że w czasach, kiedy był dosyć mocny niż demograficzny, nasze technika przyjmowały wszystkich, czego nie zrobiło na przykład Technikum Elektryczne w Opolu, które bryluje i zawyża tą średnią. I o tym wiemy. I to teraz mamy tego konsekwencje, myślę, ale idzie ku dobremu i cieszę się bardzo. Powiedział pan tu bardzo dużo, szkoła to, szkoła tam, to szkoła.
Na pewno dużą rolą jest tutaj rola dyrektora szkoły, ale chciałbym Państwu wszystkim przypomnieć, że to jest ciężka praca nauczycieli. Nie ma szans, jeżeli nauczyciele by się nie włączyli, że szkoła by brała udział w tym, w tym, w tym i w tym. I mocno trzeba to tutaj zaakcentować. Chciałbym też z tego miejsca, nie wiem czy jest pani dyrektor, bardzo serdecznie podziękować za wspaniałą współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej w Brzegu, mimo że za mojej kadencji to już jest trzecia ich siedziba, czyli już ją drugi raz przenosimy. Nawet nie wiem, czy dobrze im tam się pracuje, ale też wykonują bardzo dużą robotę. Proszę nawet zobaczyć, ile wydano opinii i ten z tego miejsca też wszystkim pracownikom poradni i pani dyrektor chciałem podziękować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jączyk.
No ja oczywiście chciałbym się również dołączyć do gratulacji dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych szkół poradni, dla wszystkich nauczycieli, bo to jest ich wspólna praca. Gratuluję sukcesu. Cieszy mnie szczególnie wynik naszego grodkowskiego małego liceum, które udowadnia, że można małe, a też potrafi. Także gratuluję tutaj pani dyrektor i wszystkim nauczycielom. Ale jeżeli pan przewodniczący pozwoli, ja chciałbym się jeszcze na jednej rzeczy skupić, której nie znalazłem w sprawozdaniu, której nie znalazłem w sprawozdaniach zarządu, prac zarządu, a myślę, że to jest też istotna sprawa, tym bardziej, że widziałem, że są podane wyniki na przykład schroniska, jakie osiąga dochody. Moje pytanie jest takie, zrodziło się z tego, że tak powiem, nawet kilkukrotnie zostałem w pewnym sensie zaatakowany słownie, co się dzieje z SKP, czyli stacją kontroli pojazdów przy obecnym zespole szkół. Z przyczyn technicznych wyłączone. Nikt nie wie, jakie są powody, a moje pytanie rodzi się z pewnych obaw. Mogę się mylić, ale chcę przypomnieć, że SKP to jest w kwestii oświaty również, bo to jest instytucja przy zespole szkół rolniczych, przynosiła dochody. Ja nie będę się tu przebijał, ale nigdy nie było, przynajmniej z tego co pamiętam, sytuacji, kiedy musieliśmy ponosić jakieś wielkie koszty związane z funkcjonowaniem SKP. Przypominam sobie, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że 2 lata temu chyba wyłożyliśmy około 100 tysięcy złotych, około, na poprawę jakichś, czy na spełnienie odpowiednich warunków technicznych. No i kolejne pytanie. 2 lata temu wydajemy 100 tysięcy na poprawę i teraz okazuje się, że SKP jest wyłączone z powodów technicznych. Nie wiem, może zadaję pytanie, bo pociągnę dalej. Bo obawiam się, bo miałem to rozdzielić na części, ale już żeby się nie rozdrabniać. Obawiam się jednej sytuacji. Powiem Państwu, że był taki moment, kiedy była kontrola lenikowska, kiedy byłem wicestarostą, kiedy chciano zamknąć SKP, bo nie spełniało jakby wymogów prawnych. Myśmy o to SKP bardzo walczyli i okazało się, że może funkcjonować przy placówce oświatowej nasze SKP, bo było, zafunkcjonowało na zasadzie poprzednich starszych przepisów. I udało się nam to uratować, mimo że NIK stał na stanowisku likwidacji. A między innymi dlatego, że tam był jakiś zapis, że tego typu placówki nie mieszczą się, czy nie znajdują się, czy nie są w rejestrze przedsiębiorstw. I teraz obawiam się, czy sytuacja związana ze zmianą nazewnictwa zespół szkół rolniczych na zespół szkół, tu jest moje pytanie, nie powoduje tego, że nie będzie zapisu w rejestrze przedsiębiorców, a tym samym będzie wykreślenie stacji kontroli pojazdu grodkowskiej funkcjonującej przy obecnym zespole szkół CKP w ogóle z funkcjonowania. Czyli w pewnym sensie sami na własne życzenie, obym się mylił, powiem przysłowiową kurę, która znosi złote jajo, niszczymy i zabijamy. Stąd moje pytanie i prosiłbym, ja wiem, że to jest sytuacja już jakby ostatniej sesji. Ja nie mogłem wcześniej w tej temacie zabierać głosu, bo powiem szczerze, mimo że blisko mieszkam, nie miałem tej wiedzy, ale w momencie, kiedy zostałem, tak powiem, nawet czasami nieładnie zaatakowany, bo ty za to odpowiadasz, bo ty tam jesteś.